Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś będą z nami ksiądz profesor Paweł Podeszwa. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz doktor Piotr Kot. Szczęść Boże. Może trochę w niedyspozycji, ale mamy nadzieję, że nam się uda. Przede wszystkim księdzu Piotrowi. Drodzy Państwo, za chwilę wykład oskarżenie o pakt Jezusa z Belzebubem, ale telefonował też ksiądz profesor Henryk Witczyk i pragnął poprosić, byśmy pamiętali o tym, że w ostatnią, czwartą sobotę czerwca jest podsumowanie, zakończenie naszego kolejnego roku akademickiego. Serdecznie zapraszamy. Podczas tego programu też będziemy wyświetlali informacje na pasku informacyjnym, więc będzie okazja do tego, żeby zapisać sobie nawet 5 tez. I jedną z nich oczywiście wybieramy i przywozimy to zaliczenie, tą naszą pracę na koniec piątego roku akademickiego na nasze spotkanie do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Już w piątek, to będzie 20, 23, 24 czerwca, rozpoczynamy mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Będzie lekcja divina. I oczywiście sesja taka uroczysta w sobotę 24. Czekamy. Trzeba sobie też i zamówić samemu to miejsce pobytu, naszej obecności. Zapraszamy, nasze progi jak zawsze otwarte. Tezy, jak powiedziałem, na zaliczenie są przygotowane. Rola wcielonego Syna Bożego i Ducha Świętego w Kościele. Druga, miłosierdzie Boga w obliczu buntów ludu przymierza i życiu ludzi, grzeszników. Trzecia, posłowie Kościoła Apostolskiego w świetle Nowego Testamentu. Czwarta teza, motywy Bożego Narodzenia w sztuce chrześcijańskiej. I piąta teza, teologiczny sens imion i nazw własnych w księgach Starego i Nowego Testamentu. Ale o tym oczywiście więcej, jak mówiłem, na pasku informacyjnym. Teraz przed nami wykład. Zapraszam. Po nim możemy też stawiać pytania naszym gościom prowadzącym dzisiejszy wykład.
W Ewangelii według świętego Marka odnajdujemy 6 kompozycji, które określane są mianem kompozycji warstwowych albo kanapkowych. Mówiliśmy już o tym podczas ostatniego wykładu, ponieważ już ostatnio zajmowaliśmy się pierwszą z takich perykop, która znajduje się w 3 rozdziale Ewangelii Marka i łączy w obrębie jednej perykopy ewangelista 2 opowiadania o krewnych Jezusa oraz o oskarżeniu uczonych w piśmie skierowanym do Jezusa o jego rzekome związki z Belzebubem. Przypomnijmy sobie zatem, jak zbudowana jest taka kompozycja, którą określamy mianem warstwowej. Otóż składa się ona z 3 części. Za chwilę zobaczymy schemat, który nam ułatwi właśnie zrozumienie tej konstrukcji. Mianowicie mamy część A, gdzie jest narracja o wyjściu bliskich w celu powstrzymania Jezusa, wersety 31 do 32. Następnie jest część B, gdzie mamy zarzut uczonych w piśmie o to, że Jezus działa mocą Belzebuba, odpowiedź Jezusa, która jest przy pomocy przypowieści, a także nauczanie o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I mamy część A', powracamy do przerwanego wątku przyjścia krewnych, które to przyjście krewnych Jezusa staje się okazją do nauczania, że Jego rodzinę tworzą ci, którzy pełnią wolę Boga. Mamy zatem 3 części. A. Krewni Jezusa. B. Oskarżenie o pakt z Belzebubem. I część A'. Znowu krewni Jezusa. Podczas ostatniego wykładu omówiliśmy te krańcowe elementy struktury warstwowej, a więc część A i A', które tworzą ze sobą jedność tematyczną i potem także jedność literacką. Jest to kontynuacja. Natomiast dzisiaj pozostaje nam środkowa część tej konstrukcji warstwowej, która w schemacie zaznaczona była literą B, gdzie mowa o oskarżeniu Jezusa o rzekomy jego pakt, związek z Belzebubem. Są to u Marka wersety w rozdziale trzecim, wersety 22 do 30. Ta część B ma też swoją budowę. Mianowicie, kiedy popatrzymy w nią, to zauważymy, że znajdują się zasadnicze dwie części. Mianowicie najpierw mamy zarzut uczonych w piśmie i oskarżenie, że Jezus przez Belzebuba wyrzuca złe duchy, to jest werset 22, oraz odpowiedź Jezusa, gdzie Jezus odpowiada przy pomocy przypowieści o królestwie wewnętrznie skłóconym oraz o domu mocarza. Wersety 23 do 27. I wyraźnie część druga, gdzie przy tej okazji Jezus przekazuje nauczanie o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wersety 28 do 29 i powraca w wersecie 30 oskarżenie, że Jezus ma ducha nieczystego. Dzisiaj podczas naszego wykładu zajmiemy się zatem środkową częścią, czyli tą częścią B, i pierwszym problemem, to znaczy zarzutem uczonych w piśmie przeciwko Jezusowi, że działa mocą Belzebuba, oraz odpowiedź Jezusa. Zobaczymy, jak ona wygląda w Ewangelii Marka, następnie Mateusza i Łukasza.
To, co nas interesuje, kiedy słuchamy tekstu ewangelicznego, to przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, dlaczego ewangeliści wydobyli z całej historii Jezusa takie, a nie inne wydarzenia. Posłuchajmy najpierw opisu według świętego Marka tego momentu, tego wydarzenia, kiedy to do Jezusa przychodzą uczeni w piśmie i oskarżają go o to, że paktuje nie z kim innym, ale z samym Belzebubem. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może do domu mocarza wejść i sprzęt mu zagrabić, bo jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Widzimy zatem, że oskarżenie rzucone przez uczonych w piśmie pod adresem Jezusa jest niezwykle mocne. Oskarżają go o to, że jest w pakcie z Belzebubem. Warto na początku tego dzisiejszego wykładu odpowiedzieć sobie na pytanie, kim był czy kim jest ów Belzebub. Jest to słowo nam znane w różnych kontekstach, również we współczesnym świecie pojawia się to imię demona, Belzebub, Baal Zewów. Baal Zewul albo Baal Zewów to jest słowo pochodzenia wschodniego. Funkcjonowało w różnych kulturach, między innymi w kulturze ugaryckiej. Oznaczało ducha, który miał moc. Czasami utożsamiano tę moc z uzdrowieniem, z przywracaniem zdrowia człowiekowi choremu. Również w języku greckim pojawia się transkrypcja tego semickiego, tak możemy powiedzieć, imienia demona, Belzebul. To imię nie jest do końca jasne. Uczeni dyskutują ciągle nad tym, jaka jest etymologia tej nazwy demonicznej Belzebub, Baal Zebub albo Baal Zewul. Niektórzy wskazują, że w tym rdzeniu kryje się idea panowania nad innymi. Belzebub byłby wtedy księciem złych i ciemnych mocy. Byłby kimś, kto ma władzę nad innymi demonami. To dlatego w kulturze hebrajskiej, w Starym Testamencie, w czasach Starego Testamentu Belzebub był utożsamiany z szatanem, z tym, który jest władcą, głową ciemnych mocy. Ale w kulturach ościennych, w stosunku do Izraela, to imię Baal-Zebub albo Baal-Zewul oznaczało, miało również inne znaczenia. W języku ugaryckim oznaczało tego, który ma moc leczenia chorób. W innych rdzeniach wskazywano na to, że to jest pan jakichś stworzeń. Najczęściej mówiono, że to jest władca much. Zresztą w starożytności również do dzisiaj zachowały się takie pozostałości w sztuce, gdzie różne bożki są przedstawiane z muchami właśnie, jako ci, którzy mają władzę nad tymi stworzeniami, czy to utrudniającymi życie, czy mającymi możliwość przemieszczania się szybkiego z miejsca na miejsce. Niemniej do Nowego Testamentu przechodzi ta postać Belzebuba jako tego, który z jednej strony niesie niejako w sobie pamięć o tym pogańskim bożku, który może uzdrawiać choroby, a z drugiej strony jako o tym, który jest księciem, panem złych duchów. Widzimy, że nie przez przypadek pojawia się odniesienie do tej postaci w Ewangelii Marka. Zauważmy, jesteśmy w trzecim rozdziale tej Ewangelii. Pan Jezus w 1:16-20 powołuje pierwszych uczniów nad jeziorem Genezaret. Powołuje Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Później zaprasza do grona swoich uczniów celnika Mateusza. Później formuje grupę 12, to jest trzeci rozdział, 13-19. I w międzyczasie, kiedy Jezus powołuje uczniów, przygotowuje ich do misji. W jaki sposób? To jest bardzo charakterystyczne, że Pan Jezus nie powołał, nie założył jakiejś nowej szkoły rabinicznej. On miał inny sposób wdrożenia uczniów w swoją misję. Pan Jezus przywołuje ich do siebie, zaprasza ich do tego, żeby weszli z Nim na jedną drogę i żeby patrzyli, w jaki sposób On żyje, co głosi i jak działa. Pan Jezus w obecności uczniów od samego początku uzdrawia chorych, wyrzuca złe duchy, objawia siebie jako ten, który dominuje nad złymi duchami. A w takim szczytowym niejako momencie prezentacji swojej osoby Pan Jezus odpuszcza grzechy. I to właśnie ten moment niejako przeważył uczeni w piśmie, widząc, że Jezus poprzez ten akt, ten czyn objawia siebie jako Syn Boga, postanowili Go zgładzić, wystąpić przeciwko Niemu. I dlatego wywołują niejako na scenę Belzebuba i konfrontują tę postać z Jezusem i mówią, że Jezus działa te znaki, korzystając nie z mocy Ducha Świętego. Gdyby korzystał z mocy Ducha Świętego, to te znaki byłyby jednoznaczne. Mówiłyby o tym, że On jest Synem Boga. Pamiętajmy też, mówimy o tym często na tej naszej katedrze egzegezy, że zasadniczym motywem niejako i pytaniem, które święty Marek stawia swoim słuchaczom, to jest pytanie o to, kim jest Jezus. Jeśli Jezus uzdrawiałby w mocy Ducha Świętego, tak myślą uczeni w piśmie, jeśli odpuszcza grzechy mocą Ducha Świętego, jeśli wyrzuca złe duchy mocą Ducha Świętego, jeśli jest przyobleczony w Ducha Świętego, to rzeczywiście kim On jest? Jest Synem Boga. I to dzisiejsze wydarzenie to jest konfrontacja i to jest walka o to, żeby tym, którzy poszli za Jezusem, a idą już za Nim tłumy, żeby przedstawić, zaprezentować Jezusa, że On wcale nie ma dostępu do mocy Boga, ale że korzysta z mocy złych duchów. Popatrzmy jeszcze krótko na to, w jaki sposób święty Marek ubiera to wydarzenie w szatę słowną. Pojawiają się tam trzy charakterystyczne motywy. Najpierw samo oskarżenie. Uczeni w piśmie mówią, przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. W języku oryginalnym, w języku greckim pojawia się przyimek en, oznaczający jakąś bliskość, wejście w głębie mocy drugiej osoby. To w mocy en, to pneumatos, w mocy Ducha Świętego działał Jan Chrzciciel. W mocy Ducha Świętego, później będziemy o tym słyszeli u Ewangelisty Łukasza, działa Jezus. A tutaj mówią uczeni, że Jezus odpuszczał grzechy, będąc w pakcie, będąc zanurzonym w mocy złych duchów, te złe duchy. Ento archontiton daimonion, ekbalein ta daimonia. Święty Marek relacjonuje, że uczeni w piśmie, mówiąc o złych duchach, używają określenia archon. Archon to jest imię, które w Biblii jest imieniem własnym szatana. Niezwykle mocne oskarżenie. A Jezus, słysząc to wszystko, przywołuje tych ludzi, którzy mają takie zdanie o nim, do siebie. Mówi święty Marek, że wtedy przywołał ich, proskaleomai. Pojawia się tam takie słowo greckie, które nie oznacza tylko zmniejszenie dystansu, ale to jest zaproszenie do tego, żeby ci, którzy podchodzą do Jezusa, przede wszystkim przyjęli Jego sposób myślenia, weszli w Jego logikę życia, żeby weszli w Jego ducha, poznali Jego ducha. Jezus zaprasza uczonych w piśmie, którzy, możemy tak powiedzieć, wytaczają przeciwko Niemu najcięższe działa. Mówi, przyjdźcie, zobaczcie, jak to się dzieje we mnie, a poznacie, kim ja jestem. Ja jestem Synem Boga.
Przechodzimy zatem do Ewangelii według świętego Mateusza. Żeby znaleźć tekst paralelny, trzeba nam otworzyć rozdział 12 od wersetu 22 do wersetu 30. Jeżeli popatrzymy na kontekst, to ta dyskusja, kontrowersja z faryzeuszami ma miejsce w czasie działalności Jezusa w Galilei. Po uzdrowieniu w synagodze człowieka z uschłą ręką, Jezus także uzdrawia innych, którzy poszli za Nim. W ten sposób, pisze ewangelista Mateusz, wypełnia się proroctwo Izajasza. Kiedy natomiast uzdrowił opętanego, który był niemy i niewidomy, faryzeusze oskarżyli go, że właśnie mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Zobaczmy zatem tekst mateuszowy. Od wersetu 22 rozdziału 12. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły, czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony. Jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Widzimy, że ten tekst w stosunku do wersji markowej jest nieco bardziej rozbudowany. Porównanie synoptyczne obu tekstów wyraźnie wskazuje nam na tą pierwszą różnicę, że bezpośrednio dyskusja z faryzeuszami poprzedzona jest egzorcyzmem czy uzdrowieniem opętanego, który był niewidomy i niemy. Pan Jezus go uzdrawia, także niemy może mówić i widzieć. I to wydarzenie staje się bezpośrednio przyczyną kontrowersji. Mateusz wspomina także podziw tłumu, werset 23, o czym nie mamy u Marka. Widzimy puste pola w tabelce, które wyraźnie wskazują, że w tekście markowym tych elementów brakuje. Dalej, przeciwnikami w dyskusji u Mateusza stają się faryzeusze, podczas gdy u Marka byli uczeni w piśmie. Warto przypomnieć, że u Mateusza często właśnie funkcje czy role oponentów Jezusa przejmują faryzeusze. Zarzut faryzeuszów skierowany jest przeciwko Jezusowi. Mateusz wspomina także, że Jezus zna ich myśli. Pytanie dotyczy, czyją mocą Jezus wyrzuca złe duchy, a czyją mocą ich synowie. To jest werset 27. To jest też pewna nowość w stosunku do tekstu markowego. I werset 28, którego nie ma u Marka, odpowiedź Jezusa, jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. I nowością jest także końcowy logion, czyli ostatni werset, który mówi nam, że Jezus mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie i kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. A więc widzimy, że tekst Mateusza jest nieco bardziej rozbudowany i za chwilę wyjaśnimy te różnice, bo one mają istotne znaczenie dla teologii ewangelisty. Struktura tego zapisu mateuszowego jest dość przejrzysta. Mamy uzdrowienie opętanego, mamy pozytywną odpowiedź tłumu, negatywną odpowiedź faryzeuszów, czyli zarzut, i odpowiedź Jezusa, która to odpowiedź składa się z zasady ogólnej, królestwo wewnętrznie podzielone upada, zastosowanie to do królestwa szatana oraz pouczenie o naturze egzorcyzmów, a zatem jaka jest natura egzorcyzmów dokonywanych przez synów faryzeuszy, czyli przez Żydów, egzorcyzmów Jezusa i jakie jest konkretne zastosowanie podanych pouczeń. Spójrzmy zatem w tekst, aby zauważyć te najważniejsze elementy, które odgrywają rolę w rozumieniu w kontekście teologii mateuszowej. Jak wspomniałem, Mateusz rozpoczyna od wzmianki o uzdrowieniu głuchego i niewidomego opętanego. Opętanie jest tutaj rozumiane jako niemożność komunikowania się ze światem. Ewangelista wyraźnie mówi o uzdrowieniu. Uzdrowienie zostało powiedziane bardzo syntetycznie, ale zauważona jest reakcja ludzi. Podobnie mamy w 9 rozdziale, w wersecie 32-34. Może warto przytoczyć także tutaj ten tekst. Czytamy w 9 rozdziale, gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały, jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tutaj jest też oskarżenie o działanie Jezusa mocą przywódcy złych duchów. Nie ma imienia tego przywódcy, nie mówi się wprost o Belzebubie. W naszym tekście tłumy nie tylko dziwią się, czy z podziwem wołają, ale zadają sobie pytanie, czyż on nie jest synem Dawida. To jest niezwykle ważne w kontekście Ewangelii Mateuszowej. Pamiętamy, że od samego początku przecież Jezus jest ukazany już w genealogii, w 1 rozdziale, jako syn Abrahama, syn Dawida. Kiedy jest zapowiadana są zapowiadane jego narodziny, Józef słyszy, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć małżonki, a więc Jezus jest synem Dawida. Jest to istotne dlatego, że jest przecież Mesjaszem Izraela, a Mesjasz Izraela ma pochodzić z rodu Dawidowego. A więc to pytanie, czy nie jest on faktycznie synem Dawida, jest pytaniem o jego mesjańskość. Tutaj tłum jest bardziej, powiemy, przychylny. Właśnie zadaje sobie pytanie o także tożsamość Jezusa. Inne jest stanowisko przeciwników, faryzeuszy. Oskarżają Jezusa o egzorcyzmy, które ich zdaniem wykonywane są mocą Belzebuba, przywódcy demonów. U Marka zarzut był bardziej jeszcze rozbudowany, bo dotyczył tego, że Jezus ma Belzebuba i że działa jego mocą. Tu wyraźnie zarzut odnosi się wyłącznie do działalności Jezusa. Wiemy już, co oznacza imię Belzebub, władca złych duchów. Zarzut skierowany jest u Mateusza do świadków, nie wprost do Jezusa. Zatem ewangelista wspomina, że Jezus poznał ich zamysły, zna ich serca, jest Bogiem, który zna zamysły ludzkiego serca i odpowiada przeciwnikom i odpowiada, wykazując absurdalność ich zarzutu. U Mateusza ta wypowiedź jest bardziej rozbudowana niż u Marka. Najpierw odnosi się Jezus do, gdy popatrzymy w tekst, zauważymy, że najpierw odnosi się do zwykłego argumentu, że żaden dom, że żadna rodzina, miasto, państwo nie ostoi się, jeżeli ulegnie podziałowi, jeżeli ulegnie rozdwojeniu, jakiejś wewnętrznej walce. Jaka jest logika argumentacji? Złe duchy stanowią królestwo szatana. Zatem, czy jest możliwe, aby szatan zawarł pakt z Jezusem, aby zniszczyć własne królestwo? Mamy zatem swoistego rodzaju dylemat. Jezus każe zastanowić się swoim przeciwnikom. Logika tego dowodzenia jest następująca. Jeżeli ja wypędzam złe duchy mocą szatana, o co mnie oskarżacie, to oznacza, że szatan zwalcza szatana. To oznacza, że szatan zwalcza sam siebie, co jest niemożliwe i co jest wręcz absurdalne. Ale jest też druga możliwość. Jeżeli ja wypędzam złe duchy mocą Boga, a wy mówicie, że mocą szatana, to wtedy pozostajecie w błędzie i grzechu, nie chcąc uznać obecności Królestwa Bożego w działaniu Jezusa. Ewangelista Mateusz dostarcza także drugiego argumentu, który ma pewną wymowę bardziej retoryczną. Zadaje pytanie, jeśli Jezus wyrzuca mocą szatana złe duchy, to czyją mocą czynią to egzorcyści wywodzący się z judaizmu? Tutaj warto zauważyć, że w judaizmie praktykowano egzorcyzmy. Mateusz mówi o synach faryzeuszy, co oznacza ich uczniów, zwolenników, egzorcystów wywodzących się z tej grupy. Jaka jest logika tej argumentacji? Jaką mocą działają wasi uczniowie? Skoro oni działają mocą Boga, to także Jezus musi działać mocą Boga, bo dwa podobne działania co do skutków nie mogą mieć dwóch radykalnych źródeł różnych od siebie. Skutek jest ten sam, bo i wasi egzorcyści wyrzucają złe duchy i ja wyrzucam złe duchy. Czyli jeżeli wasi egzorcyści działają mocą Boga, Ducha Bożego, jesteście o tym przekonani, to jak możecie twierdzić, że ja wyrzucam mocą szatana? Skutek jest ten sam. Jeśli skutek jest ten sam, to to samo działanie o tym samym skutku nie może mieć dwóch radykalnie różnych źródeł, Boga i Belzebuba. Dla ewangelisty Mateusza to, co jest może najbardziej istotne i to, co trzeba zauważyć, to wyrzucanie złych duchów przez Jezusa oznacza, że nadeszło Królestwo Boga. Od samego początku widzimy Jezusa, który mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo przybliżyło się, bo nadeszło Królestwo Boże. Egzorcyzmy od początku Ewangelii są właśnie znakami Królestwa, mocy Boga. Bo czym jest Królestwo? Królestwo to jest pytanie, pod czyją władzą pozostajemy. czy pozostajemy pod władzą szatana, czy pod władzą Boga. Egzorcyzmy są zatem znakami Królestwa. Jezus mówi to, uświadamiając swoim rozmówcom, swoim przeciwnikom, przywołując też pewien obraz wtargnięcia do domu mocarza. Być może mamy tutaj nawiązanie także do proroka Izajasza, gdzie mocarz jest wrogiem Jahwe, jest wrogiem Boga, jest kimś, kto porywa ludzi. Jezus mówi przecież, żeby rozgrabić królestwo czy domostwo mocarza, trzeba go najpierw związać. Inaczej nie będzie możliwe rozgrabienie naczyń czy sprzętów jego domu. I to jest pewien obraz, pewien symbol tego, co czyni Jezus. Mianowicie najpierw, żeby wyrwać naczynie z rąk mocarza, trzeba związać mocarza. Związać to znaczy pokonać. I to odnosi się do pokonania szatana przez Jezusa. Natomiast naczynie czy sprzęt staje się metaforą ludzkiego ciała, ludzkiego życia. A zatem możemy powiedzieć, że mamy pewien obraz. Dom mocarza to jest królestwo szatana. Mocarz to jest szatan. Naczynia to ludzie, którzy pozostają pod jego władzą. I Jezus, żeby wyrwać, żeby ograbić niejako mocarza z jego sprzętów, z tych naczyń, które znajdują się w jego królestwie, najpierw musi związać, to znaczy pokonać szatana. Jezus jest mocniejszy od szatana, może go pokonywać, ale nie tylko działa jakby w obszarze złego ducha, ale uderza w jego samego, aby właśnie pozbawić go mocy, aby uczynić go bezsilnym. W tym sensie działalność Jezusa jest nadejściem królestwa, jest punktem zwrotnym w dziejach człowieka. Można też by powiedzieć, że Mateusz chce nam zasygnalizować jasno i wyraźnie, na czym polega różnica też działania Jezusa i innych egzorcystów. Inni egzorcyści wywodzący się z faryzeuszy walczą ze skutkami działania szatana. Jezus natomiast i po to przychodzi, aby uderzyć w samego szatana. I logion końcowy, którego nie ma u Marka, gdzie mowa jest o tym, że wobec Jezusa nie można pozostać neutralnym. Albo się jest z Jezusem, albo się jest przeciwko Niemu. Albo się zbiera, aspekt pozytywny, nawiązanie do obrazu żniw, do pasterza, który gromadzi, albo się rozprasza, aspekt negatywny. I w tym kontekście później jest wypowiedź dotycząca właśnie nauczania przeciwko Duchowi Świętemu, o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale to będzie przedmiotem następnego wykładu.
Słuchając tych trzech tekstów u Marka, Mateusza i Łukasza, zauważmy, że one są osadzone w innej perspektywie. Święty Marek formuje uczniów, przedstawia im program swojej misji w odniesieniu do własnej tożsamości jako Syna Bożego. U świętego Mateusza mamy bardzo mocno tę podkreśloną ideę Królestwa Bożego i Jezusa, który to Królestwo Boże inicjuje w sobie, inauguruje. A teraz spójrzmy jeszcze do świętego Łukasza. Ten tekst Łukaszowy jest bardzo podobny do tekstu świętego Mateusza. Jest dłuższy od wersji markowej. Nie będziemy go w całości czytali. Zwrócimy uwagę tylko na te momenty, te miejsca, które są charakterystyczne dla świętego Łukasza i dla jego teologii. Spójrzmy na porównanie synoptyczne tekstu markowego i tekstu Łukaszowego. U Łukasza pojawia się inicjum. Święty Łukasz mówi, że Jezus pewnego razu wyrzucał złego ducha u człowieka niemego, a gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. I w tym kontekście następuje
kontrowersja pomiędzy faryzeuszami, pomiędzy tymi, którzy byli pośrodku tłumu z Jezusem. Oskarżają, jak to już było też w innych wersjach, Jezusa, że działa mocą Belzebuba, władcy złych duchów. Ale spójrzmy uwagę, zwróćmy uwagę na te elementy, których nie ma u świętego Marka, są obecne u Łukasza, one naświetlą nam, nakreślą nam niejako zamysł świętego Łukasza, co on chciał wydobyć z tego wydarzenia, z tej kontrowersji dla swoich adresatów, odbiorców. Zwłaszcza werset 18, werset 23. Oczywiście jest to oskarżenie, że przez Belzebuba Jezus wyrzuca złe duchy. Już powiedzieliśmy na początku, ksiądz profesor Paweł też do tego się odwołuje, co oznaczało to imię Belzebub. Jeszcze raz przypomnę, chociażby ten, który wyrzuca, ma moc nad chorobą, ale też władca much, władca odchodów, ale władca much, jakichś latających zwierzątek, istot. Za chwilę zobaczymy, jak to jest istotne w kontekście tej Łukaszowej Ewangelii. Belzebub, władca much. Ci, którzy patrzą na Jezusa, to jest werset 20 Ewangelii Łukasza 11:20, mówią, że Jezus działa jakąś ponadludzką mocą. Jezus odwołuje się do tego. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Dlaczego to jest takie istotne? W ogóle skąd pochodzi wyrażenie palec Boży, jak Jezus działa palcem Bożym? Jest to wyrażenie znane chociażby ze Starego Testamentu. W Księdze Wyjścia w 8 rozdziale jest opis działania Mojżesza i Aarona wobec faraona egipskiego. Aaron i Mojżesz czynią znaki wobec faraona, aby ten uwolnił lud Izraela, aby pozwolił mu wyjść z Egiptu. I jednym z tych znaków jest znak komarów. Aaron uderza laską w proch ziemi, w piasek. I ten piasek zamienia się w niezliczoną liczbę komarów. To samo próbują uczynić czarownicy egipscy, ale nie są w stanie powtórzyć tego znaku. I wtedy mówią do faraona takie słowa. To jest Księga Wyjścia 8:15. Palec to Boży. Palec to Boży. Palec Boży zamienił proch, piasek w mnóstwo komarów. Być może to wydarzenie stanowi tło dla wypowiedzi Jezusa zrelacjonowanej przez świętego Łukasza. Ja palcem Bożym, palec Boży to jest, wyrzucam złe duchy. Palec Boży to jest znak, symbol mocy Boga, mocy stwórczej. Mówiliśmy w kontekście Ewangelii Marka, że faryzeusze uczeni w piśmie przychodzą do Jezusa z tą kontrowersją w kontekście odpuszczania grzechów przez Jezusa. Odpuszczenie grzechów to jest stworzenie nowego człowieka, który dotąd był zniewolony przez złego ducha. I Bóg ma moc tego człowieka całkowicie odrodzić, odtworzyć w nim swój obraz. Właśnie palec Boży jest znakiem takiej mocy i takich właściwości Pana Boga. Możemy w tym kontekście przywołać piękny obraz, piękny fresk z Kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie. Ten moment, w którym Pan Bóg stwarza Adama i tam mamy te wyciągnięte palce Pana Boga i człowieka. Bóg, który mocą stwórczą jako jedyny może to uczynić. I dalej patrzymy do tekstu Łukaszowego. Jezus mówi, że pojawił się po to, aby zjednoczyć tych, którzy przez złego ducha zostali rozproszeni. Warto byśmy
słuchając Ewangelii, czy czytając Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, bo to są dwa utwory, które wyszły spod tej samej ręki, spod tego samego pióra. Mieli przed oczami charakter tych pism, ich strukturę, zamysł teologiczny autora. A święty Łukasz niejako ubiera ten opis dziejów Jezusa i Kościoła w strukturę teologiczno-geograficzną. Ewangelia rozpoczyna się i wychodzi z Jerozolimy. Słowo Boga, pełne mocy, wychodzi z Jerozolimy, aby dotrzeć aż po krańce ziemi. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to zauważamy ten moment. Ewangelia jest głoszona chociażby w Etiopii, Etiopczykowi. Dociera na krańce ziemi. Dlaczego taka struktura? To słowo, które biegnie z Jerozolimy, tym słowem jest Jezus Chrystus, Ewangelia wcielona, możemy tak powiedzieć. To słowo wychodzi na krańce ziemi, dotyka człowieka, przemienia człowieka i wraca z tym człowiekiem do Jerozolimy. Jerozolima jest znakiem zgromadzenia, zjednoczenia tych, którzy byli rozproszeni przez grzech, przez poddawanie siebie mocy złych duchów. Mówi Jezus, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. On pojawił się po to w świecie, żeby w nim dokonało się zjednoczenie, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I dokonuje to poprzez działanie, poprzez swoją moc, moc, którą posiada jako Syn Boga. I jeszcze jeden element obecny w tym tekście Łukasza, 22 werset, gdzie Jezus przedstawia strategię swojego działania i mówi, że pojawił się po to, aby pokonać tego, który działał w człowieku, aby zabrać broń jego, na której polegał, i żeby rozdać jego łupy. Jaka to była broń złego ducha? To jest lęk przed śmiercią. Jezus wkracza niejako w historię człowieka zalęknionego, który boi się umierać, i w jego wnętrzu mocą swoją, która jest w Jezusie, dokonuje wyjścia, eksodusu, przemiany. Ów człowiek, patrząc na Jezusa, patrząc na Jego dzieło, otrzymując Jego moc, może tak jak Jezus stawać się Synem Boga i żyć w perspektywie zupełnie innej, może żyć nadzieją zmartwychwstania.
I kilka słów podsumowania dzisiejszego wykładu. Widzimy zatem, że mamy tekst, który tylko u Marka tworzy strukturę warstwową, z tym opowiadanie o krewnych Jezusa. Całość jeszcze tej struktury i te wzajemne zależności powiązania zobaczymy na następnym wykładzie, który będzie jakby dopełnieniem, ostatnią częścią tego swoistego rodzaju tryptyku. Natomiast jeżeli chodzi o ten dzisiejszy temat oskarżenia Jezusa przez faryzeuszów czy przez uczonych w piśmie o jego rzekomy pakt, rzekomy konszakty z diabłem, z Belzebubem, widzimy, jak ewangeliści wykorzystują tę dyskusję, osadzają ją w obrębie swoistej własnej teologii. U Marka akcenty położone są na tożsamość Jezusa, na to pytanie, kim rzeczywiście jest Jezus, jaka moc działa w Jezusie, bo to jest odpowiedzi na to pytanie, czyją mocą działa Jezus, jest odpowiedź złączona, kim on jest naprawdę. U Mateusza bardzo mocno akcent położony, że te egzorcyzmy dokonywane mocą Boga są znakami Królestwa i są świadectwem czy poświadczeniem tego, że istotnie przyszło Królestwo Boże. U Łukasza podobnie, i idea Królestwa Bożego, które już jest, jest też jakaś idea nowego stworzenia, byśmy mogli powiedzieć, właśnie palec Boży, czyli nowe stworzenie, wyrwanie człowieka spod panowania grzechu, spod panowania szatana, skutków jego działalności, ale mamy także ten element właśnie topograficzno-teologiczny, gdzie wychodzimy z tym przesłaniem, z tą dobrą nowiną z Jerozolimy aż po krańce ziemi, po to, aby wszyscy, którzy przyjmą, uwierzą w Jezusa, uznają Go jako Pana i Zbawiciela, będą mogli niejako powrócić do Jerozolimy, bo przecież życie wieczne, bo przecież niebo będzie także w Biblii, zwłaszcza w ostatniej księdze Apokalipsie, pokazywane czy przedstawiane w tym obrazie nowego Jeruzalem, do którego wszyscy przychodzą i w którym dla wszystkich jest miejsce przygotowane przez Boga.
Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie teraz do kontaktu telefonicznego. Dziś spotkanie z wykładowcami Katedry Ewangelii Synoptycznych. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013. I 48 56 657 0014. Mamy też dwa telefony w naszej rodzinie. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 300 i 536 600 400. Tak przysłuchiwałem się temu, co księża mówili. Zanim ja zapytam, mamy już widza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znowu ja, Anna Gniezno.
Witamy serdecznie.
Się najpierw, nie wiem, czy jeszcze będzie jeden wykład w tym roku akademickim, a jeśli nie, to Bóg zapłaci serdecznie za cały rok.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, przede wszystkim takie filologiczne, bo to jest dla mnie zawsze odkrywcze bardzo. Jeśli chodzi o właśnie znaczenie, to greckie słowa Belzebub, trochę my właśnie zastanawiamy, czy to aż tak sprzeczne znaczenia, bo władca much odchodów, a pan będzie złości. Jak można rozumieć taką wielką sprzeczność między tym, a poza tym też to mi się wyjaśniło, była tak jakaś powieść chyba Goldinga, Władca much. Tam chyba to inne tłumaczenie powinno być wobec tego, no ale to mi pewne rzeczy wyjaśniło, pamiętam to bardzo dobrze, tą powieść. I teraz jeszcze takie drugie pytanie, bo jest to, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, rozprasza. Natomiast w innym miejscu w Ewangelii, ja pamiętam, jest teraz tak, też to jest oczywiście inny kontekst, ale kto nie jest przeciwko mnie, jest ze mną. Ja miałam zawsze z tym problem. Pozdrawiam serdecznie, Graf Pajdasz.
Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że nie we własnym życiu, tylko patrząc może na ludzi, którzy gdzieś swoimi czynami ukazują, że nie do końca są po stronie Boga. Który z księży?
Może tak, ja odpowiem, bo pani Anna Gniezna to odpowiem. Właśnie. Mianowicie, no rzeczywiście problem etymologii tego imienia Belzebub jest problemem bardzo złożonym. To nie jest ani miejsce, ani czas na wyjaśnianie. W zależności te różnice etymologiczne biorą się stąd, że różnie językoznawcy wyprowadzają etymologicznie znaczenie tego słowa. W każdym razie to, co wiąże, to są dla nas ważne trzy elementy. Że jest ktoś, kto jest to ktoś ważny, to znaczy pan, książę, Baal, mąż. To jest także odniesienie do Boga kananejskiego, który przecież jest w opozycji do Boga Jahwe, a więc ma władzę, ma moc. Druga rzecz jest związana z światem podziemnym. Nieraz też tłumaczymy władca podziemi, ciemności, władca much. Muchy, które były uważane za jakieś zwierzęta czy owady, które są związane z takim światem nieczystości. Stąd też ten władca nawet odchodów niektórzy tłumaczą. I to jest drugi ważny element, czyli z takim światem ciemności, nieczystości, czegoś, co dla człowieka jest przerażające, co dla człowieka jest trudne, co wywołuje także strach, niepokój. I trzeci element, który jest w tym imieniu, gdybyśmy się odnieśli do tej etymologii ugaryckiej, to ten, który jest w stanie powodować chorobę i ten, który jest, od niego zależy uleczenie. Zatem zsyłający chorobę i leczący z choroby. I być może właśnie w Nowym Testamencie zwłaszcza ten aspekt jest niezwykle ważny, bo przecież egzorcyzmy, jak widzieliśmy chociażby u Mateusza, ta granica między egzorcyzmem a uzdrowieniem jest bardzo płynna. Tłumaczyliśmy to już dlaczego? Bo w mentalności tamtego człowieka każda choroba, każde cierpienie fizyczne także było skutkiem działania złego ducha. Więc poniekąd wyprowadzenie kogoś z choroby było wyprowadzeniem kogoś ze sfery działania złego ducha. Zatem granica między egzorcyzmem a uzdrowieniem jest bardzo płynna. A więc jeżeli Jezus dokonuje egzorcyzmów, uzdrawia, to znaczy, że jest oskarżony o działanie w mocy Belzebuba, bo ten zgodnie z tymi wyobrażeniami, jest tym, który zsyła chorobę i który cofa chorobę. Więc to imię, dość symboliczne, ono łączy w sobie te wszystkie aspekty. I teraz w zależności od tego, który aspekt będziemy chcieli podkreślić, wyrazić, tak bardziej etymologię będziemy wyprowadzać. A drugie pytanie, faktycznie tutaj w Ewangelii Łukasza czytamy, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Podobnie mamy u Mateusza, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Mówiłem o tym, że u Mateusza, i to jest też charakterystyczne, wobec Jezusa nie można pozostać obojętnym. A więc albo się jest po stronie Jezusa, jego uczniów, i razem z Jezusem się zbiera, albo pozostaje się po drugiej stronie, byśmy powiedzieli, przywołując tutaj po stronie faryzeuszów, oskarżycieli, czyli się rozprasza, ponieważ to bycie przeciwko staje się jakąś przeszkodą, aby rozwijało, aby wypełniało się, dopełniało się Królestwo Boże, które ma przecież iść aż po krańce ziemi, ma objąć całe stworzenie. Dziękuję. Natomiast pani Anna przywoływała zdanie, już zapomniałem, nie pamiętam, to, w którym jest mowa, że kto nie jest przeciwko mnie, w jakiś sposób jest już ze mną. I to jest logiczne, mi się wydaje, także w kontekście tej Ewangelii, bo jeżeli ja pozostaję tak? nawet obojętny wobec Jezusa, to przynajmniej nie przeszkadzam. I w tym znaczeniu jestem już po jego stronie.
Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże, Renata.
Szczęść Boże, pani.
Proszę księdza, ksiądz mnie sprawdzi. Jak ja rozumiem grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Duch Święty jest tym, który mówi, zwiastuje Jezusa jako Mesjasza, czyli Zbawiciela człowiekowi, przenika go świętością, osądza i oczyszcza sumienie. Ale jeżeli ktoś się nie nawraca, nie pokutuje za grzechy, ponownie krzyżuje Jezusa. Tak pisze Hebrajczyków 6:6. Tak rozumie grzech przeciwko duchowi. Jest to rozmyślne grzeszenie i lekceważenie ofiary Jezusa. Tak może być?
Tak, pani Renato.
Bardzo dziękujemy.
No, dziękuję. Tak, pani Renato, ma pani rację. Natomiast nie będziemy wchodzić tutaj dzisiaj w to, dlatego że to będzie przedmiotem całego wykładu następnego. Już po wakacjach niestety, bo rok akademicki nieubłaganie biegnie ku końcowi, czy pewnie wielu studentów by powiedziało na szczęście, bo przed nami w perspektywie wakacje. Profesorowie zresztą też zadowoleni, że już się zbliżają wakacje, ale to będzie przedmiotem całego następnego wykładu, gdzie będziemy właśnie tłumaczyli, co oznacza grzech przeciwko Duchowi Świętemu w tym kontekście biblijnym, kiedy Jezus mówi o tym w dyskusji z faryzeuszami, czy szerzej ze swoimi przeciwnikami, jak to było rozumiane także w tradycji Kościoła, bo przecież w katechizmie mamy wymienione konkretne postawy, które są postawami, grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego nie chcemy dzisiaj wchodzić w te kwestie, bo to są kwestie dosyć złożone i one będą wyjaśnione na następnym wykładzie. Zatem zapraszamy panią Renatę do oglądania następnego wykładu.
A jak wyglądało to rozeznawanie? Faryzeusze uczeni w piśmie, rozeznawanie mocy Boga i mocy złego, bo tak to wygląda, że u samego początku działalności Jezusa wskazują na moc Belzebuba. Tym samym pytanie, czy odrzucają wprost Jezusa, bo widzimy, że w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Jezusa tak może być. Chcieli go poniżyć, osłabić, podważyć jakoś jego autorytet, bo przecież lud wybrany był prowadzony przez Boga. Oni cały czas doświadczali mocy i dlaczego tutaj w tym kontekście Jezusa równają ze złym, z Belzebubem?
Myślę, że odpowiadam ja, żeby oszczędzić księdza Piotra nieco, jego głos, ale wydaje mi się, że to, co ksiądz Piotr właśnie powiedział, komentując Ewangelię Marka, że to było to istotne pytanie, bo jeżeli Jezus działa mocą Bożego Ducha, to jest w Nim Boży Duch, to jest naznaczony Bożym Duchem, to znaczy, że jest Mesjaszem, namaszczony Duchem i że jest Synem Bożym, bo tylko tak może działać Syn Boży, bo to Bóg ostatecznie tylko jest w mocy zniszczenia szatana. Jeśli zatem Jezus tak działa, no to musimy Go uznać za Mesjasza i Syna Bożego. Oni tego nie chcieli uznać, czyli nie można było dyskutować ze skutkami, bo skutki były namacalnie widoczne. Oni widzieli, co się stało. Nie można było powiedzieć, że człowiek nie został uzdrowiony, skoro był głuchy i niemy, a teraz i słyszał, i mówił, i widział, jeżeli był niewidomy. Czyli skutki były ewidentne, skutki były oczywiste. Dlatego nie można było zanegować tego. Trzeba było zatem znaleźć źródło, jak wyjaśnić skutki działania Jezusa, a jednocześnie nie uznać w Nim Mesjasza i Syna Bożego. Zatem jedyna droga szła w tym kierunku. Przypisać Jezusowi działanie mocą Belzebuba.
Czyli takie świadome działanie, czyli co uczeni nie rozpoznali, czy nie chcieli rozpoznać,
widzieć. To jest pytanie.
Oni, żeby inni nie rozpoznali.
Tak, oni właśnie nie chcieli, nie potrafili, mieli zamknięte serce, byli zaślepieni, ale też nie chcieli właśnie, aby inni.
Łukasza to jest widoczne, może jeszcze tu ksiądz Paweł dopowie, bo rzeczywiście ja mam problem, ale 4 rozdział Łukasza, przedstawienie się Jezusa w synagodze w Nazarecie, Jezus mówi o sobie, że Duch Święty jest nad Nim, Żydzi chcą Go ukamienować i później to przejście Jezusa przez Izrael i kontrowersja dzisiejsza, to jest 11 rozdział. Ty masz Ducha Bożego, nie, ty masz Belzebuba. Mówią, ty nie możesz być tym, za którego się przedstawiasz.
Więc koniec końców jest to zawsze pytanie o to, kim naprawdę jest Jezus. Jaka jest Jego tożsamość. Bo od tego zależy, czy uznajemy Jego autorytet, czy nie uznajemy Jego autorytetu. Czy mówimy innym, kim jest Jezus, i mówimy naprawdę, kim On jest, kusimy prawdę o Nim, czy ponieważ Jego przyjście zagraża w jakiś sposób naszej pozycji, czy naszemu rozumieniu Boga, to wtedy mówimy o Jezusie nieprawdę. I tutaj jest pokazane w Ewangelii często, jak faryzeusze szukają innego sposobu, fałszywego, nieprawdziwego interpretowania działalności i życia Jezusa.
To jest taki, proszę ojca, czarny PR. Wystarczy rzucić jedno hasło o kimś, właśnie Belzebub. On ma coś wspólnego z Belzebubem i to już idzie. To jest też trochę w tej strategii działania uczonych w piśmie faryzeuszów. To do dzisiaj zresztą działa tak też wobec Kościoła.
Bardzo dziękuję za spotkania w tym roku akademickim. Dziękujemy, zdrowia życzymy i tak jednemu, jak i drugiemu wykładowcy. Słowo jeszcze jakieś na koniec spotkania, ksiądz profesor Paweł.
Chcemy pozdrowić i podziękować wszystkim naszym słuchaczom, studentom telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w tym roku akademickim i życzyć dobrych, udanych wakacji, dobrej pracy na zaliczenie, ci, którzy będą zaliczać i mamy nadzieję do spotkania w następnym cyklu, który rozpoczniemy, jeśli Pan Bóg pozwoli, od jesieni.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, byli dziś z nami ksiądz profesor Paweł Podeszwa i ksiądz doktor Piotr Kot, Katedra Ewangelii Synoptycznych. Dziękujemy. Jeszcze raz zapraszamy nasze najbliższe spotkanie w drugą sobotę czerwca, a w czwartą zakończenie roku akademickiego. Rozpoczniemy je 23, to jest w piątek, w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, msza święta dziękczynna o godzinie 18, później lekcja divina, adoracja Najświętszego Sakramentu, a na sobotę zaplanowaliśmy mszę świętą poranną, 7 rano i później spotkanie, uroczysta sesja z 2 wykładami, panel dyskusyjny. Zachęcamy. Informacja ta, którą podawaliśmy, tezy na zaliczenie roku akademickiego, tego, który kończymy. 5 tez, jedną z nich przygotowujemy i zostanie ona sprawdzona podczas naszej ostatniej sesji. Zapraszamy. Więcej informacji na stronie www.biblista.pl, www.radiomaria.pl i www.tv-trwam.pl. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.